głosem eksperta. Podcast zawiera lokowanie marki.
Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu uspokajającego dla psów i kotów Zylkene.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Wiśniewska. To jest Zwierzę Podcast, w którym razem z moimi gośćmi rozmawiamy o życiu ze zwierzętami. Dziś odcinek, można powiedzieć, specjalnie dla kociarzy, a w zasadzie dla tych, którzy chcą tymi kociarzami zostać. Porozmawiamy sobie o tym, na jakie sprawy należy zwrócić uwagę, gdy myślimy o adopcji albo o kupnie kotka, jak się do tego przygotować i z jakimi problemami możemy się mierzyć na początku. Moim gościem jest pani doktor inżynier Agata Kokocińska-Aleksandr, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny i dyrektor Etoplanet. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Pani Agato, załóżmy, że ja zastanawiam się nad adopcją kotka ze schroniska albo z fundacji. Nic o kotach nie wiem, bo nigdy ich nie miałam. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że jest to żywa istotka, za którą będę w pełni odpowiedzialna przez wiele, wiele lat. Zdaję sobie też sprawę z kosztów, jakie się z tym wiążą. No i w zasadzie tyle. I nie wiem, co dalej. Jak powinnam do tego podejść? Jak wybrać tego dobrego kota dla siebie? Czym się kierować? Skąd wiedzieć, w jakim wieku? Czy kot, czy kotka? Co tutaj powinnam sobie postawić za pytanie na samym początku?
Przede wszystkim, czy mamy wystarczającą ilość czasu na w ogóle adopcję zwierzęcia? Bo mam wrażenie, że osoby, które nie mają czasu, biorą się za koty właśnie, bo wydaje mi się, że kot w ogóle nie potrzebuje tego czasu, tej opieki, a to jest bardzo błędne myślenie.
Tak, ma pani rację, bo nawet tutaj pozwolę sobie wtrącić, często jak rozmawiam ze znajomymi, to często jest takie właśnie przeświadczenie, że no z tym psem to jest więcej obowiązków, bo jednak jest spacer, no a kotek może sobie zostać w domu, nie wymaga tych spacerów. No i czy to rzeczywiście tak jest, czy nie do końca?
Zdecydowanie nie. Rzeczywiście z kotem nie musimy wychodzić na spacer i kot ma dużą potrzebę odpoczynku, ale też pomiędzy tymi odpoczynkami ma też momenty aktywności i to bardzo dużej aktywności. I musimy sobie powiedzieć, jak na co dzień kot żyje, na co poluje chociażby, ile razy poluje. Wiemy, że koty polują głównie na małe zdobycze typu mysz, ptak, więc są to zdobycze, które mają bardzo szybko się poruszają, bardzo trudne są do upolowania, a sama wartość energetyczna jest mniejsza. Więc koty muszą bardzo dużo wysiłku włożyć w zdobycie tego pożywienia. Tak więc bardzo dużo i często polują. I my w naszych domach musimy im to zapewnić, takie niby polowanie. I oczywiście pomiędzy polowaniami odpoczywają. Tak więc koty mają czas odpoczynku przez kilka godzin, po czym czas bardzo dużej, intensywnej aktywności.
A czy dla początkującego kociarza polecałaby pani raczej takiego małego kotka, który dopiero niedawno się urodził, czy raczej już kota dorosłego, którego możemy na pewno znaleźć w schroniskach i fundacjach?
Tak naprawdę to zależy od tego konkretnego kota. W przypadku dorosłego kota my już widzimy jego cechy charakteru, my już widzimy, czego możemy się spodziewać. Po takim kociaczku nie wiadomo tak naprawdę, co z tego wyrośnie, na ile będzie to aktywny kot, na ile będzie właśnie pasował do naszego stylu życia i naszego temperamentu. No i też w przypadku kociąt adopcja małego kocięcia w takiego wieku 7, 8, 9 tygodni najczęściej wiąże się z wieloma później problemami behawioralnymi. Lepiej jest, jeżeli chodzi o kocięta, one bardzo długo powinny zostawać z matką. Więc kiedy mamy tutaj takie sierotki, które pozostały bez matki, dobrze jest adoptować od razu minimum 2 lub 3, ponieważ one znacznie lepiej się wychowują wśród rodzeństwa niż w pojedynkę.
Mhm. To pytanie chciałam sobie zostawić na koniec, ale już skoro to poruszyłyśmy, to zostajmy przy tym, bo rzeczywiście słyszałam wiele razy taką opinię, że kot samotny to kot nieszczęśliwy i jeżeli myślimy o adopcji kota, to no, lepiej będzie dla niego, jeśli adoptujemy dwa. Czy to prawda?
Kot jest takim zwierzęciem fakultatywnie stadnym. To naprawdę zależy też od kota. W naturze koty widzimy, że tworzą pewne grupy, często są to matriarchaty, ale w przypadku naszych kotów, które utrzymujemy w domach, bardzo duży jest wpływ człowieka. Więc jeżeli na przykład mamy do czynienia z kotem, który całe życie był sam, i on może nawet nie kojarzyć życia z innym kotem i świetnie dogadywać się z człowiekiem. Człowiek może mu to w dużym stopniu zrekompensować, a dokładanie kolejnego kota może być bardzo, bardzo dla niego trudne. W większości koty dogadują się w grupie, ale to musi być konkretna grupa. Tak więc na przykład koty wychodzące same sobie dobierają towarzystwo, tak? A my, kiedy mamy kota, którego utrzymujemy tylko w domu, no to my mu narzucamy tego towarzysza, prawda? Więc trzeba się też kierować tym, jaki temperament ma ten kot, którego już mamy w domu, jeżeli dokacamy, tak, dodajemy tego drugiego kota, a jeżeli adoptujemy, to najlepiej po prostu rodzeństwa.
Mhm. Wspomniała pani o tym czasie i o tym, że to jest bardzo ważny element, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście mamy czas na tego kota. I czy to jest tak, że, bo często się mówi właśnie o tym, że psy bardzo się uprzywiązują do swoich opiekunów, a koty są takie bardziej niezależne. I czy to też nie jest jakiś taki stereotyp? W sensie zastanawiam się, jak silna może być więź właśnie między kotem a właścicielem, a jego opiekunem.
Oczywiście, że to jest mit, że kot się przywiązuje tylko do miejsca. Koty jak najbardziej przywiązują się do opiekuna, jeżeli jesteśmy dobrymi opiekunami, jeżeli naprawdę jesteśmy zaangażowanymi opiekunami, spełniamy je wszystkie jego potrzeby, a także mamy z nim relacje, czyli nie tylko na zasadzie nakarmić, pogłaskać, koniec, tylko rzeczywiście obserwujemy to zwierzę, dogadujemy się z nim, komunikujemy się z nim, nawiązujemy ogromną więź. I oczywiście koty, tak samo jak psy, przywiązują się bardzo do człowieka.
A jakie to są potrzeby? Już powiedziałyśmy trochę o tej potrzebie polowania. Co jeszcze tutaj w przypadku kotów jest ważne?
Przede wszystkim możliwość odpoczynku w odpowiednich miejscach, czyli zagwarantowanie tych miejsc. Koty lubią często odpoczywać gdzieś na wysokościach, są to zwierzęta nadrzewne, więc drapaki różnego rodzaju, posłanka, budki takie zamknięte, żeby ewentualnie mógł się schować, jeżeli się poczuje zagrożony. Drapaki oczywiście są poza odpoczynkiem też bardzo istotne pod kątem właśnie tego drapaka, żeby kot nam nie drapał wszystkiego, wszystkich mebli, żebyśmy się potem nie denerwowali. Tych drapaków powinno być kilka w odpowiednich miejscach. To też dostosowujemy do konkretnych kotów, konkretnej grupy, bo jeżeli mamy kilka kotów, to też tutaj są konkretne liczby tych drapaków czy kuwet, bo zawsze powinno być to plus jeden, czyli na przykład jak mamy dwa koty, to na przykład to trzy kuwety powinny być. Drapaki powinny być w miejscach strategicznych, czyli przy oknach, w miejscach takich, których kot ma dobry punkt obserwacyjny. Poza tym oczywiście też sama dieta i żywienie jest bardzo istotne, ale też sposób podania tego pożywienia, ponieważ kot, tak jak już wspomniałam, poluje na zdobycze dosyć małe, a często. Więc dla kota najbardziej poprawnym sposobem żywienia jest podawanie małych porcji, a dosyć często. Koty też mają problem z piciem. Częstym problemem jest to, że za mało po prostu piją, więc też musimy obserwować to, czy kot pije odpowiednią ilość wody, czy może jednak powinniśmy go zastymulować, żeby pobierał jej więcej, lub po prostu karmić mokrą karmą, gdzie mamy pewność, że więcej płynów pobiera.
A dlaczego poweta plus jeden? To jeszcze dopytam, bo dla osób, które nie miały doświadczenia z kotami, to może być zastanawiające. Czemu ta koweta musi być jedna dodatkowa?
Nie to, że musi, bo takie absolutne minimum jest kuweta na kota, ale koty są bardzo czyste. One lubią mieć zawsze czystą kuwetę i w tym momencie, kiedy mamy dwa koty, dwie kuwety i obie zostaną zanieczyszczone, potrafią szukać miejsca czystszego i wtedy mamy tą trzecią kuwetę jeszcze dostępną. Tak więc one tutaj się mogą wtedy łatwo też tymi zasobami podzielić, bo też zawsze jak mamy kilka zwierząt, tych zasobów powinno być plus jeden, aby nigdy nie było konfliktu. Czyli na przykład jeden kot zajmie kuwetę drugiego kota, to on zawsze może jeszcze do tej trzeciej sobie pójść. Więc po prostu łatwiej tutaj zgospodarować tymi zasobami. Jeżeli koty się świetnie dogadują, w ogóle korzystają chętnie z jednej kuwety, może być i tak, że one się świetnie będą dzieliły tą jedną kuwetą. Ale trzeba pamiętać o tym, żeby po prostu regularnie sprzątać.
To przejdźmy też do tego, co już trochę wybrzmiało, mianowicie do tego, jak przygotować dom na przyjęcie takiego nowego kociego domownika. Wspomniała Pani o drapakach, o kuwetach. No rozumiem, że w tej podstawowej wyprawce musi się też obowiązkowo znaleźć karma, ale też zastanawiam się, bo no, koty są bardzo mobilne, czy w związku z tym powinniśmy też pamiętać o tym, żeby na przykład, nie wiem, pochować jakieś niebezpieczne rzeczy z parapetów albo z szafek, albo jakieś takie rzeczy, których kot nie powinien zjeść. Co jeszcze powinniśmy mieć z tyłu głowy?
Tak, na pewno koty lubią wspinać się na wysokości, więc dobrze jest im zrobić różne miejsca na wysokościach. To niekoniecznie musi być tylko drapak, ale na przykład jakieś półeczki, na których będą miały miejsce, żeby się położyć. No ale w związku z tym też musimy się liczyć, że no, jak mamy różnego rodzaju, na przykład na jakieś książki o zdóbki na półkach, one mogą wylądować na ziemi, ponieważ koty też chętnie je zrzucają. Więc biorąc kota do domu, musimy wziąć pod uwagę jego naturalne zachowania, a chociażby zabawa różnymi obiektami jest naturalnym zachowaniem. W ogóle koty potrzebują tej zabawy. Wspomniane drapaki są naprawdę bardzo, bardzo istotną kwestią urządzenia kociej przestrzeni, ponieważ koty no, znakują teren zarówno moczem, jak i chociażby drapanie mechanicznie. Dzięki temu dajemy im możliwość znakowania tego terenu, a także pielęgnacji pazurów. Więc te drapaki są taką przestrzenią kocią, tam pozostaje ich zapach, tam one się czują bezpiecznie, a też dzięki temu, jak stoją w tych konkretnych, strategicznych miejscach, koty nie będą nam drapały mebli. Tak więc te schronienia, drapaki, ułożenie kuwet, to gdzie one się znajdują, też jest bardzo istotne. Musimy osobno wyznaczyć przestrzeń, która jest toaletą, osobno przestrzeń, która jest na przykład do karmienia. Nie powinna być kuweta i jedzenie tuż obok siebie. To musimy przemyśleć. Jeżeli kilka kotów bierzemy, te kuwety nie powinny być obok siebie, czyli nie mogą być tylko i wyłącznie w jednym miejscu, w jednym pokoju, w jednym rogu. Powinny być w odległości, tak aby koty mogły się nimi łatwo podzielić i nie blokować dostępu do nich. Podobnie z drapakami. Też nie mogą być jeden drapak obok drugiego, bo one się muszą tymi drapakami podzielić i też mieć punkty strategiczne w różnych miejscach domu. No i oczywiście, jeśli chodzi o sposób karmienia, dobrze, aby koty jadły na wysokości, bo się bezpieczniej czują, ale też możemy je przyzwyczaić do karmienia na ziemi, jeżeli nie ma żadnego zagrożenia na ziemi, czyli na przykład raczkującego dziecka, czy psa, który może gdzieś tam przeszkadzać.
A co na przykład z też takim zabezpieczeniem jak siatka w oknach? Czy to też jest element obowiązkowy, czy niekoniecznie?
Oczywiście. Pamiętajmy, że po pierwsze, jak otwieramy okna, okno musi być zabezpieczone. Uchylne okna są niebezpieczne. Nigdy nie zostawiamy okna właśnie w tak uchylonego, ponieważ kot może skoczyć i zaczepić się tam głową, po prostu udusić. Jeżeli zupełnie otwieramy okno na oścież, Musi ono być zabezpieczone jakimiś siatkami. W moim domu na przykład są to takie bardzo, bardzo solidne metalowe moskitiery po prostu. I dzięki temu koty no, nie wypadną z nich. I proszę pamiętać, że to nie jest tak, że o, ja mam kota od 10 lat i on nigdy nie wyskoczył. Bo koty wyskakują zazwyczaj tylko raz. Więc no, i to jest ich ostatni w życiu skok. To wystarczy jeden bodziec kluczowy w postaci na przykład ptaka, który przeleci akurat za blisko, nad tym nie jesteśmy w stanie zapanować, kot nam po prostu wypadnie. Tak samo balkony. Trzeba zabezpieczyć balkony siatką i naprawdę można stworzyć bardzo przyjemną przestrzeń dla kota na tym balkonie, a jednocześnie bezpieczną.
Mhm. A jak się w takim razie zachowywać na samym początku po tej adopcji? Czy towarzyszyć temu kotu, głaskać go, mówić do niego, czy jednak dać mu taką przestrzeń i taki czas, żeby on się sam gdzieś zgodnie ze swoimi potrzebami z tym nowym miejscem zaznajomił?
Znów to wszystko zależy od kota. W ogóle każde zwierzę jest inne, więc my musimy być dobrymi obserwatorami i zobaczyć, czego to ten kot konkretnie, którego adoptowaliśmy, czego on potrzebuje. Bo może to być kot bardzo mocno atencyjny, skupiający uwagę na człowieku i potrzebować tej uwagi ze strony człowieka i domagać się tych pieszczot i tego wsparcia. I wtedy rzeczywiście możemy go głaskać, ale też obserwujemy, na ile on tego potrzebuje, czy on rzeczywiście sam po to przychodzi, czy potrzebuje jednak większej przestrzeni osobistej. Ja mam 7 kotów.
Wow, i naprawdę, to niesamowita liczba.
Tak, i każdy z nich jest zupełnie inny. I są koty, które bardziej potrzebują przestrzeni osobistej w nowych sytuacjach. Są takie, które przez chwilę tylko jej potrzebują, a za chwilę jednak wracają do człowieka. A są takie, które po prostu non-stop wymagają atencji, bardzo, bardzo się jej domagają, bardzo o nią proszą. Więc ją dostają. Tak więc najważniejsze jest obserwować to konkretne zwierzę w tej konkretnej sytuacji też, bo ona się oczywiście zmienia. No i musimy pamiętać, że w ogóle każda zmiana dla zwierzęcia jest stresująca, więc jak przygotowujemy się na tą adopcję, warto też pomyśleć właśnie o tym stresie, który może towarzyszyć kotu. I ja się zawsze jeszcze zapatrzam w feromony. Oczywiście są to syntetyczne feromony, nie odpowiednik feromonów kocich, uspokajających. Kupuję je w formie ewaporyzatora do kontaktu. To wygląda jak taki odświeżacz do kontaktu. Mają działanie właśnie takie uspokajające.
I to rzeczywiście pomaga? Widzi pani różnicę?
Tak, tak. Jest to taki wręcz dla mnie standard. Zawsze jak wiem, że coś się będzie działo, jakaś będzie nowa sytuacja, to ja tych feromonów używam i łączę to z suplementacją. Możemy mieć różnego rodzaju suplementy o działaniu uspokajającym, zarówno takie ziołowe, jak i na przykład oparte na alfa-kasozepinie i wielu, wielu, i wiele, wiele innych. I naprawdę one bardzo, bardzo wspomagają ten proces adaptacyjny. Proces adaptacyjny, to najgorszy jest tak naprawdę ten pierwszy miesiąc, ale ogólnie przyjmuję, że około pierwsze 3 miesiące to jest taki czas, kiedy zwierzę się przyzwyczaja do nowego miejsca.
Mhm. A jeżeli wychodzą jakieś problemy, to one wychodzą na początku, czy właśnie wychodzą po jakimś czasie? Czy też to zależy?
Też to zależy, bo możemy mieć koty, które świetnie się zaadaptują, które po prostu przychodzą do nowego miejsca, nowej grupy i od razu jest jedna wielka przyjaźń. A są koty, które musimy wprowadzać bardzo, bardzo stopniowo poprzez socjalizację z izolacją. Wtedy ten proces adaptacji jeszcze nam się wydłuża. Może być tak, że kot reaguje bardzo silnym lękiem, stresem. Czasami być może i będzie potrzebna farmakoterapia, bo jak mamy kota bardzo wrażliwego, silnie stresującego się, możemy za chwilę zacząć wykazywać problemy z nerkami i układem moczowym, bo to jest bardzo częste w przypadku kotów. Tak więc obserwujemy to konkretne zwierzę, dobrze jest wprowadzać je z behawiorystą, który się zna na kotach, który nam będzie pomagał w tym procesie. I może być tak, że że problemy behawioralne będą od samego początku, ponieważ zwierzę będzie miało bardzo duże problemy adaptacyjne, a może być tak, że one się dopiero pojawią po tych 3 miesiącach, kiedy zwierzę już się zaadaptuje i przykładowo zaczną nam przeszkadzać rzeczy, które są zupełnie naturalne, przykładowo. Jak na przykład to drapanie, tak, różnych rzeczy. Albo polowanie na nas, ponieważ kotu się nudzi. Bo naprawdę te aktywności dla kota są bardzo, bardzo ważne. I możemy również właśnie chociażby tymi aktywnościami z kotem bardzo dużo zyskać na relacji. Sama zabawa wędkami jest bardzo, bardzo budująca relacje. Sposób karmienia możemy urozmaicić kotu dzień chociażby poprzez karmienie interaktywne, czyli w jakichś zabawkach, w pudełkach możemy dodawać różnego rodzaju wzbogacenia środowiskowe w postaci nie tylko drapaków, ale właśnie różnych zabawek czy zwykłych pudełek, które nie mam pojęcia dlaczego, ale wszystkie koty uwielbiają. Jak tylko wstawimy pudełko, momentalnie koty są w środku.
Ciekawe, może rzeczywiście mają tam jakąś taką małą swoją przestrzeń i gdzieś dla nich jest to fascynujące. A jak poznać, że kot jest zestresowany?
Przede wszystkim po jego mowie ciała. Zestresowany kot najczęściej mocno stroszy sierść, ale nie musi też, bo to jest kwestia znowu osobnicza i tego, jak bardzo jest zestresowany. Kładzenie uszu, tak wręcz przyklejanie ich oczy mogą być albo bardzo, bardzo wytrzeszczone wręcz, albo odwrotnie może intensywnie je mrużyć. Takie zwinięcie w kłębek z mocno podwiniętym ogonem, taka bardzo napięta sylwetka, przede wszystkim to napięcie mięśniowe nam będzie dużo mówiło. Poruszanie się kota, czy on raczej się swobodnie porusza, eksploruje intensywnie, węszy, ogląda różne obiekty, czy raczej porusza się mocno, będąc przyklejonym do ziemi. I czy ten ruch jest taki swobodny, luźny, czy jednak bardzo, bardzo spowolniony. Czy eksploruje w międzyczasie, czy raczej tylko obserwuje zagrożenie wokół. To są takie najważniejsze elementy zachowania, na które powinniśmy zwrócić uwagę.
Mm-hmm. A z jakimi problemami po adopcji, czy też właśnie po kupnie kota spotyka się pani najczęściej? Też ze swojego doświadczenia, ale też z doświadczenia swoich klientów, czy też znajomych?
Najczęściej to są dwie kwestie. Pierwsza to, jeżeli mamy inne koty, to relacje z tymi kotami. Mm-hmm. Że jednak koty były źle dobrane albo źle wprowadzane. I niestety koty mają zgrzyt i zaczynają się problemy, zaczynają się walki, załatwianie potrzeb fizjologicznych poza kuwetę, bo u kotów w przypadku stresu też to jest bardzo charakterystyczne, że zaczynają znakować intensywnie teren, aby poczuć się bezpieczniej i tego opiekunowie bardzo często nie rozumieją, bo twierdzą, że to jest złośliwe, a często to jest właśnie związane z stresem lub bólem. A drugi najczęstszy problem to jest po prostu załatwianie potrzeb fizjologicznych poza kuwetę i jest to często związane po prostu z źle usytuowaną kuwetą albo złym rozmiarem kuwety. Bardzo częsty problem jest po prostu za mała kuweta. Czy po prostu umiejscowienie jej właśnie w jakichś ciągach komunikacyjnych, gdzie kot po prostu czuje się zagrożony, czy po prostu jest mu niekomfortowo, ponieważ on potrzebuje jednak ciszy i spokoju.
I rzeczywiście takie problemy mijają, kiedy się na przykład zmieni umiejscowienie tej kuwety?
Tak, tylko że jeżeli to trwało, jeżeli kot przez dłuższy czas załatwiał potrzeby fizjologiczne w innym miejscu, no musimy też odpowiednio zmienić usytuowanie tej kuwety. Najlepiej jest po prostu dodać drugą kuwetę, to też musimy ocenić ten konkretny przypadek, no i też oczywiście wykluczyć kwestie zdrowotne, czy kot nie załatwia się poza kuwetą ze względów zdrowotnych, na przykład czy nie miał jakiegoś zapalenia pęcherza przykładowo i skojarzył sobie źle tą kuwetę, ale jeżeli to jest kwestia tylko i wyłącznie złej kuwety czy złego usytuowania kuwety, to tutaj najlepiej jest dodać po prostu nową w odpowiednim miejscu i pokazać kotu, że ona w ogóle tam jest. Jest bardzo dużo szansa, że on się po prostu im zainteresuje. Lub postawienie kuwety właśnie w miejscu, gdzie kot się załatwia. Jeżeli to jest zawsze to samo miejsce, to po prostu stawiamy tam kuwetę i kot zaczyna po prostu z niej korzystać, bo nam cały czas pokazywał, że to jest dobre miejsce na toaletę.
Mhm. W przypadku psów też stosunkowo częstym problemem, przynajmniej tak z mojego wolontariackiego doświadczenia wynika, po adopcji są różnego rodzaju problemy z lękiem separacyjnym albo po prostu z zostawianiem samemu. To nie zawsze jest lęk separacyjny. I zastanawiam się, czy z kotami może być podobnie, czy one też takie problemy mają.
Mogą się pojawić problemy separacyjne, szczególnie jeżeli to był albo kot wcześniej właścicielski i miał swojego opiekuna i na przykład tym opiekunem była przykładowo osoba starsza, która cały czas była w domu i z nim przebywała, więc ten kot nie był nauczony tego, że może zostawać w ogóle sam. Albo w przypadku kociąt za wcześnie odebranych, one bardzo silny lęk separacyjny przeżywają. W przypadku kotów, które żyły w grupie i nagle pozostają w pojedynkę, też jest to dla nich bardzo, bardzo trudne. W takim przypadku w ogóle warto pomyśleć o drugim kocie, ponieważ w tym momencie one się staną dla siebie ogromnym wsparciem.
Czyli też wracamy jednak do tego i sprawdza się, że lepiej kot, no lepiej para niż jeden. I powiedziała pani jeszcze jedną rzecz, która mnie zainteresowała, o tym, że jednym z częstszych problemów to jest nieodpowiednie dobranie i nie dogadywanie się kotów w domu. Jak w takim razie dobrać, albo właśnie jak podejść do adopcji kota w momencie, kiedy w domu mamy już jakieś zwierzęta?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o dobieranie kotów pod kątem temperamentalnym, pamiętajmy, żeby dobierać je podobne. Czyli jak mamy bardzo żywiołowego kota, dobierzmy mu drugiego bardzo żywiołowego kota. Jak mamy bardzo spokojnego, dobierzmy mu też spokojnego. Ponieważ inne mieszanki tutaj charakterów mogą się źle skończyć. Czyli po prostu ten kot bardziej aktywny, ten kot bardziej atencyjny będzie mocno przeszkadzał temu spokojniejszemu. Ponadto dochodzi jeszcze kwestia samego wprowadzenia. Warto mieć na uwadze to, czy wcześniej ten nasz kot miał na przykład towarzysza, jeżeli miał całe życie, nagle go stracił, jest duża szansa, że on chętniej i szybciej przyjmie nowego kota. Jeżeli bierzemy kota, który wcześniej żył w grupie, miał kontakt z innymi kotami, najczęściej to wprowadzenie przebiega gładko. Ja na swoim przykładzie, chociażby bo miałaś, tak jak wspomniałam, mam 7 kotów, żadnego nie wprowadzałam poprzez izolację. W przypadku moich kotów było to praktycznie natychmiastowe i one się wspaniale przyjęły. Jedyne co to ja nadzorowałam po prostu ich kontakty. Jak widziałam, że za dużo jest na przykład presji ze strony któregoś kota, to przerywałam ten kontakt zabawą. I ważne było właśnie tutaj też to przekierowanie na zabawki i wprowadzenie takiej atmosfery luźnej, że koty mogą odejść i stworzenie przede wszystkim przestrzeni dla każdego z kotów. Czyli jak wprowadzałam nowego kota, wprowadzałam też taką przestrzeń dla niego, pokazywałam mu, gdzie on może przebywać, gdzie inne koty raczej do tej pory nie przebywały i tam ja z nim więcej przebywałam, pokazując mu, że tutaj jest fajna przestrzeń dla niego. Ale najczęściej po kilku dniach już widać było tą przyjaźń. Ja też wprowadzając koty wiedziałam, który z którym prawdopodobnie będzie miał fajne relacje, będzie sztama i rzeczywiście tak było. I mamy tutaj przyjaźnie i one zazwyczaj spędzają czas razem.
A jak to wygląda w przypadku domu, gdzie jest pies albo są psy? O czym tutaj należy pamiętać? Bo takie przypadki też się zdarzają.
Tak, tutaj też kwestia, czy wcześniej te psy miały do czynienia z kotami, czy to będzie w ogóle pierwszy raz. Sprawdźmy w ogóle, jak ten pies będzie reagował na kota. Nawet przed decyzją o adopcji po prostu możemy pójść na spacer, widzimy gdzieś kota, zobaczmy, pokażmy temu naszemu psu, że tam jest kot i zobaczmy jego reakcję. Oczywiście nie puszczając go luzem, nie dając mu szansy na polowanie na tego kota. Warto też zaaranżować jakieś bezpieczne spotkania z na przykład czyimś kotem, oczywiście w odległości, tak żeby ten, musimy pamiętać o bezpieczeństwie i komforcie tego kota, więc on musi mieć możliwość odejścia, czyli na przykład przez jakąś kratkę, przez drzwi na przykład tylko, na zasadzie zapachu, czy na przykład pozostawienie kota gdzieś na wysokości i wchodzimy z psem, obserwujemy, jak on reaguje na tego kota. Uważajmy, jeżeli kot nie zna psów, boi się psów, no nie robimy takiego testu. Takie testy lepiej zrobić z kotem, który dobrze zna psy, nie boi się ich, czuje się bezpiecznie też u nas na rękach, wtedy na przykład możemy zrobić z pewnej odległości test, gdzie my trzymamy kota na rękach, on się czuje bezpiecznie i obserwujemy reakcję psa. Ta reakcja nie powinna być zbyt intensywna. Jeżeli widzimy, że pies bardzo się fiksuje na tym kocie, próbuje gonić, no może być problem z połączeniem. Ten instynkt łowiecki może być jednak zbyt mocny i może to być zbyt niebezpieczne po prostu, aby do takiego psa wprowadzać kota.
Czyli w takim sytuacji jednak do przemyślenia jeszcze zdecydowanie jest ta decyzja o tym, czy oby na pewno ten kot to jest dobry pomysł dla wszystkich domowników i psich i ludzkich. Pani Agato, na koniec zapytam o kwestię, która chyba, tak mi się wydaje, jest jakoś tam kontrowersyjna, chociaż tak jak mówię, ja nigdy nie miałam kota, więc ja też jakoś się w to nigdy nie wgryzałam, ale wydaje mi się, że osoby, które o tym myślą, pewnie i to pytanie sobie będą zadawać. Mianowicie, czy pozwolić wychodzić, czy nie? Czy kot wychodzący, czy jednak pilnujemy i trzymamy w domu cały czas? Co pani tutaj proponuje, radzi?
Tak, jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ wiemy, że tych kotów wychodzących jest po prostu dużo. Jest dużo miejsc, gdzie koty się gromadzą i są tak zwani dokarmiacze i tych kotów jest tam cała masa. Ja uważam, że no, musimy pamiętać, że jednak kot wychodzący no jest w niebezpieczeństwie. To wszystko zależy też, gdzie mieszkamy, ale są dwie ważne kwestie. Po pierwsze, bezpieczeństwo kota i taki kot może ulec wypadkowi drogowemu, może ulec wypadkowi ze strony chociażby innego psa czy człowieka, tak? Tutaj też różnie ludzie reagują na koty, o różnych historiach słyszymy, więc no musimy mieć z tyłu głowy to, że ten kot, który wychodzi, jest narażony na niebezpieczeństwo. Druga kwestia, nawet jeżeli mieszkamy w miejscu bardzo bezpiecznym, tak, z daleka od dróg, z daleka od potencjalnych sąsiadów, tak, gdzie ten kot ma ogromną przestrzeń. No, kot mniej więcej utrzymuje takie około 2 hektary terenu, tak? Czyli na przykład jak mamy wielkie gospodarstwo, to jest duża szansa, że ten kot będzie sobie żył tylko i wyłącznie tam. Musimy pamiętać o wpływie kota na środowisko naturalne. Tak, więc ten kot no, nie chodzi z książką zakazanych gatunków, tylko poluje na wszystko, tak. Więc również na te zagrożone gatunki, tak, więc wpływ kotów na tą naszą rodzimą faunę jest też ogromny i no niestety potrafią siać spustoszenie. Tak więc oczywiście plusy z posiadania kotów wychodzących są no przede wszystkim w przypadku gospodarstw wiejskich, gdzie bardzo dużo mamy szkodników, prawda, czyli myszy, szczurów. Ale w takich miejscach też pamiętajmy, że właśnie koty się gromadzą i polują przede wszystkim na te myszy, szczury, ponieważ jest to też dla nich łatwiejsza ofiara, tak? Więc tutaj jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że coś kotom się stanie, tak, jakiś wypadek drogowy, niż na przykład w przypadku domków jednorodzinnych, które znajdują się na dużym osiedlu tuż przy drogach, tak. Tak więc tutaj jest wiele przeciw, bardzo dużo jest przeciw. Są też pojedyncze za i uważam, że no musimy to znów w konkretnym miejscu przeanalizować. I też kwestie tych kotów, ponieważ mamy bardzo dużo kotów. Jestem też zwolenniczką, aby no kastrować. Kastrować, kastrować, jeszcze raz kastrować, żeby przede wszystkim nie było tak dużo bezdomnych zwierząt, których dobrostan również jest zagrożony. Kiedy one żyją sobie w grupach, nawet mają tych karmicieli, tak? One, proszę zwrócić uwagę, jak często chorują. Koci katar, świerzb, to jest po prostu standard, więc to też nie jest dla nich dobre, ale coś z tymi kotami musimy zrobić, prawda? Więc przede wszystkim kastracja.
Praktyczne porady i produkty dla psów i kotów także na www.zylkene.pl.
Myślę, że to jest dobra puenta naszej rozmowy. Bardzo pani dziękuję za te cenne informacje i naprawdę garść praktycznych porad. Myślę, że to będzie bardzo przydatne dla mnie jako dla psiary, przyznam się. Była to naprawdę bardzo ciekawa rozmowa.
Dziękuję bardzo, bardzo miło to słyszeć.
Pani Agata Kokocińska-Aleksandr była moim Państwa gościem, etolog, zoopsycholog, trener zwierząt, pedagog specjalny i dyrektor Etoplanet. A ja nazywam się Karolina Wiśniewska. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do odsłuchania poprzednich i kolejnych odcinków Zwierzę Podcastu. Do usłyszenia.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był adres strony www.zylkene.pl.